Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drodzy, list do Filipian, który dzisiaj będziemy rozważać od 3 rozdziału i 17 wiersza i za chwilę też go przeczytamy, jest osadzony oczywiście ten fragment w rozdziale, a rozdział osadzony jest w księdze, a księga ta osadzona jest w całej Biblii. W 368 roku przed Chrystusem Filip, ojciec Aleksandra Macedońskiego, zakłada miasto Filipi. Miał on w tym konkretny powód. Wznosił tu się ważny ośrodek ekonomiczny i węzeł komunikacyjny. Łańcuch wzgórz też, patrząc na ułożenie geograficzne dzielące Europę i Azję wschód od zachodu, obniżał się i w rejonie Filipii obniża on się w wąwóz dogodny do przejścia. Wąwóz, który torował drogę na tym właśnie odcinku wschód-zachód, Azja i Zachód. I w ten sposób powoli, podczas panowania, jak wiemy, Cesarstwa Rzymskiego, Filipi kontrolowało tą drogę z Europy do Azji. Właśnie dlatego, ponieważ musiała tędy przechodzić ta droga, właśnie przez ten wąwóz, ze względu na to położenie. Ale też był powód ekonomiczny. Filipi to miejsce, w którego okolicy znajdowały się kopalnie złota i srebra. Przez to Filipi urosło do ważnego i dużego ośrodka handlowego. Niedługo po tym Filipi dochodzi do statusu i do godności kolonii rzymskiej. Kolonie te były zdumiewającymi instytucjami. Nie stanowiły kolonii w sensie odległych placówek cywilizacyjnych położonych na dalekich rubieżach danego cesarstwa, ale swą karierę zaczynały i miały jako ośrodki, ważne ośrodki wojskowe. I tak funkcjonował Rzym w tamtych czasach. W tamtym czasie kolonie te stanowiły bardzo ważne kolonie jako miejsca, jako miejscowości i za chwilę o nich jeszcze troszeczkę więcej powiemy. Kiedy patrzymy też na charakter tego listu, kiedy patrzymy na autora, apostoła Pawła, piszącego do Filipian, do ludzi wierzących tamtych czasów, widzimy, że między apostołem Pawłem a Filipianami zrodziła się szczególna więź. Padają tutaj słowa, które nie pojawiają się aż tak często i mocno, jak właśnie w tym liście i w liście Filipian 4:1 czytamy: przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. List ten, co ciekawe, i taki zwrot, zostaje zapisany w więzieniu. Kiedy apostoł Paweł znajdował się w więzieniu, pisał ten list. Jest rok mniej więcej 63-64 po Chrystusie i on zawiera też między innymi podziękowania za opiekę, za troskę, za to, że apostoł Paweł został ponownie obdarowany przez Filipian. Również w tym fragmencie jest taki ważny moment, którym się zwraca do Epafrodyta, który doręczył mu właśnie od zboru dar i przyniósł mu, bo był też nie tylko darczyńcą przynoszącym dar, ale też jego pomocnikiem przez jakiś okres. Ale wiemy, że list do Filipian mówi, że zachorował i musiał wrócić do domu. I wtedy Paweł wystawia mu następujące świadectwo, to już rozdział 2 i 29 wiersz. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością I miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie. Kolejną rzeczą, którą zawiera ten list, jest zachęta dla Filipian do wytrwania w próbach. Próbach, które przychodzą i w próbach, które przychodzą do każdego człowieka przez całe życie. Mamy w tym liście zawartą tą zachętę, by wytrwać w próbach. List też również jest bardzo ważnym głosem i apelem do wytrwania w jedności. Właśnie na tym tle powstał ów wspaniały fragment mówiący o uniżeniu się Pana Jezusa, a to już jest drugi rozdział tego listu. My go znamy bardzo dobrze i na pewno nieraz słyszeliśmy zwiastowanie z tego fragmentu. Ale w zborze Filipii były dwie kobiety, które miały ze sobą problem. Ich problem polegał na utrzymaniu jedności między sobą w 4:2. Byli też fałszywi nauczyciele, którzy starali się zwieść Filipian z drogi prawdy. List ten jest wezwaniem do utrzymania jedności Kościoła, bo pomimo całej sympatii i miłości i radości, którą sprawiał Pawłowi, Paweł jako duszpasterz, jako ojciec, założyciel, ewangelista, widział też Bożymi oczyma, jak dużo się działo złego też w tym zborze i dlatego apelował, pisał, modlił i błagał Pana Boga o to, by wytrwali. Ale na czym polega też urok tego listu? Bo nie da się ominąć właśnie to, że ten list zawiera bardzo dużo zwrotów i zwrotów o radości, dlatego niektórzy nazywają go listem radości. Gdyż słowa radość i radować się powtarzają się w nim dosyć często, jak na tak krótki list, kilkurozdziałowy. Radujcie się, pisze Paweł, powtarzam, radujcie się. Radość występuje tutaj 4 razy, a radujcie się 3 razy w 2 fragmentach, w 2 wierszach. Mi przypomina się, kiedy ja czytam te fragmenty, zawsze mi się scalają i przypomina się paralelny dla mnie fragment i tekst, który noszę w sercu ze Starego Testamentu, z Nehemiasza 8:10. To jest końcówka tego fragmentu. Wszak radość z Pana jest waszą ostoją. I jeżeli zobaczymy, w jakim momencie i w jakim tle historycznym Izraela był pisany ten fragment i wybrzmiał ten fragment, wszak radość z Pana jest waszą ostoją, to widzimy, że to jest jakby wstęp dla apostoła Pawła, by pisać i kontynuować o Bożej radości pomimo wszystko. Filipian 3:17-21. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Niewielu dziś ludzi może powiedzieć, czy to jako wierzący, czy jako liderzy, a może nawet i kaznodziejowie, naśladujcie mnie. I bardzo często słyszeliśmy na pewno słowa zadumy albo takiej rozterki, czy na pewno Paweł tutaj nie ma jakiejś pomyłki, czy Paweł mógł tak powiedzieć, czy to nie jest jakaś wyniosłość. Ja w swoim życiu nieraz słyszałem takie pytanie, takie zastanowienia właśnie, czy nie zaistniała jakaś tutaj pomyłka tłumaczeniowa. Ale wyjaśniają to niektórzy teolodzy i nad tym już się zastanawiali teolodzy kilka wieków do tyłu. Mianowicie angielski teolog Lightfoot tłumaczy ten fragment następujący. Współzawodniczcie między sobą w naśladowaniu mnie, Jest różnica w formie przekazu róbcie tak, jak mówię, a róbcie tak, jak robię. I apostoł Paweł, pomimo że mówi taki, wyraża się w ten sposób, to zawsze miał na myśli i z całego jego życia, i z każdego kontekstu Pisma Świętego wiemy, że jemu chodziło o naśladowanie Chrystusa, którym on uczestniczy. On jest wtopiony w tą rolę, w ten system jego życia. Jego życie całe naśladowało Jezusa Chrystusa. Dlatego mógł powiedzieć, jeżeli potrzebujecie ziemskiego przykładu, to patrzcie na mnie, bo ja tylko idę za Chrystusem. I dlatego Paweł mógł powiedzieć z jednej strony, słuchajcie moich słów, ale także naśladujcie mnie, bo ja idę za Chrystusem. Jeżeli będziesz mnie naśladował, jeśli go jeszcze nie widzisz, to idąc za mną, na pewno go zobaczysz. Przypomina mi się tutaj też Abraham, który jako jedyny z całego domu jego został dotknięty planem i Słowem Bożym. To do niego mówił Bóg. Ale też czytamy, kiedy wysyła swojego sługę, który ma znaleźć żonę dla jego syna, to widzimy, jak ten pochyla się przed Bogiem i dokładnie w takim sam sposób, w takiej samej duchowej melodii prosi Boga, żeby mu pobłogosławił w tej drodze. Bo go wysyła gdzieś po prostu, wiecie, bez GPS-a, bo go wysyła w kierunku rodziny, miejsca, gdzie po drodze jakieś mogą być też niebezpieczeństwa, ale widząc swojego pana Abrahama, też w jakiś sposób szedł i czerpał z jego naśladowania Boga i mógł zaczerpnąć w efekcie odbiór Bożej woli dla syna swojego pana. Znamy tą historię, dla mnie ona jest przepiękna. Warto też zauważyć, że niemiecki teolog Bellegel w XVII wieku już wtedy pochylał się nad tym też fragmentem Pisma Świętego i on tłumaczył to w taki sposób, w następujący sposób. Stańcie się współnaśladowcami moimi w mojej pracy naśladowania Jezusa Chrystusa. Podkreślał jeszcze raz, stańcie się współnaśladowcami moimi w mojej pracy naśladowania Jezusa Chrystusa. Podkreślał, że zaprasza Filipian, aby przyłączyli się do niego w naśladowaniu Chrystusa. W oczywisty sposób zachęcał ich, apostoł Paweł, i nas dzisiaj, bo wiemy, że słabe słowo jest przez Boga natchnione i żywe, i skuteczne. I nas dzisiaj zachęca do tego, byśmy dokładnie w takie same ślady szli, idąc, słuchając Słowa Bożego, idąc za Chrystusem, słuchając Słowa Bożego i naśladowali apostoła Pawła i wszystkich, którzy, na których możemy patrzeć jako przykład. Ale kiedy czytaliśmy ten fragment, nie da się ominąć tego fragmentu, który jest trudny, może nie trudny teologicznie, bo ten fragment w ogóle nie jest trudny teologicznie, on jest wręcz bardzo prosty, ale to ale pojawia się w momencie, kiedy widzimy, o jakich ludziach mówi i zaczyna mówić w tym fragmencie apostoł Paweł. Znajdowali się w zborze Filipi ludzie, którzy postępowali w bardzo nieprzyzwoity sposób. Życiem swoim okazywali, że są wrogami Krzyża Chrystusowego. Nie wiemy dokładnie, kim byli, nie są wymieniani z imienia, ale możemy, znając tło historyczne i znając i mając dostępne inne źródła poza biblijne, wiemy, możemy domyślać się, kim byli. Wiemy, że prowadzili ze Słowa Bożego w jakiś sposób niemoralne życie i posługiwali się rzekomym chrześcijaństwem dla usprawiedliwienia własnego postępowania. I na podstawie komentarzy różnych źródeł możemy wiele dowiedzieć się na temat poglądów filozoficzno-społecznych, jakie wtedy, podczas pierwszego kościoła, były wokół nich, w jakim tle historycznym i poglądowo-społecznym, w jakich filozofiach chrześcijanie się otaczali. Na przykład gnostycy starali się zintelektualizować chrześcijaństwo i uczynić z niego pewien rodzaj filozofii. To pierwszy problem, ale to nie ostatni. zaczynali od zasady, według której od początku dziejów istniały zawsze dwie rzeczywistości, duch i materia. Duch, twierdzili, był całkowicie dobry, zaś materia całkowicie zła. Świat został stworzony od początku ze złej materii według nich i dlatego istnieje tyle zła i grzechu. Następnie gnostycy argumentowali tak. Jeżeli materia jest w swej istocie zła, więc i ciało jest w swej istocie złe. Niezależnie jak będzie się postępowało, pozostaje się w ciele, które jest złe. Zatem wnioskowali, można robić, co się podoba. W konsekwencji gnostycy uczyli, że żarłoczność, cudzołóstwo i oczywiście wiele innych, pijaństwo, lista była bardzo długa, nie mają znaczenia, gdyż działają tylko w obrębie ciała, a ciało nie odgrywa żadnej roli według nich. Cały czas podkreślam, według nich. Istniał pewien odłam też gnostyków, w którym wyznawano inną doktrynę. Twierdzono, że nie można nazywać się w pełni człowiekiem, nie można nazywać w pełni kogoś człowiekiem, kto nie doświadczył wszystkiego, co oferuje i co do zaoferowania miał świat, dobrego czy złego. Dlatego też obowiązkiem każdego człowieka jest zanurzenie się głęboko w grzechu, aby tym lepiej ocenić wartość życia moralnego. Dla takich ludzi popełnianie grzechów było i stawało się obowiązkiem. Wewnątrz Kościoła istniały dwie grupy, do których te oskarżenia możemy zastosować. Byli to ci, którzy wypaczali ideę chrześcijańską, chrześcijańskiej wolności, zwłaszcza wolności. Mówili, że chrześcijaństwo nie posiada praw. Że chrześcijanin, czując całkowitą wolność, może robić, co chce. Innymi słowy, przekształcili oni chrześcijańską wolność w niechrześcijańską rozwiązłość. Ale byli i tacy, którzy wypaczali chrześcijańską doktrynę też łaski. Twierdzili, że łaska jest w stanie zakryć wszystkie grzechy, że miłość Boża jest na tyle wielka, by przebaczyć każdy grzech. Według nich zatem można było grzeszyć, ile się podoba. Według nich zatem można robić, co się chce i o nic się nie martwić. I taka postawa nie stanowi żadnej przeszkody dla działania wszystko przebaczającej łaski Bożej. Ona wszystko przebaczy. Ludzie, których Paweł atakował, mogli być gnostykami, wynajdującymi argumenty, by usprawiedliwiać zawsze i wyłącznie grzech i tego rodzaju postępowanie. Mogli być zdezorientowanymi chrześcijanami, którzy wypaczali najpiękniejsze idee, aby uzasadnić moralność najbrudniejszych grzechów. Kim byli, Paweł przypomina, kimkolwiek byli, Paweł przypomina im jedną wielką prawdę. Filipianie, drodzy siostry i bracia, wasze obywatelstwo jest w niebie. To sformułowanie Filipianie mogli łatwo zrozumieć, ponieważ Filipi było kolonią rzymską. A zwyczajem rzymskim było to, że wysyłano do nich grupy weteranów. Kiedy ustanowiono, szczególnie na rubieżach, kiedy poszerzano obszar cesarstwa, wysyłano grupy weteranów, którym po zakończeniu służby nadawano obywatelstwo rzymskie i osiedlano takich ludzi w strategicznych ośrodkach komunikacyjnych. Nie ominęło to oczywiście Filipi. Na ogół grupy te składały się z 300 żołnierzy wraz z żonami i dziećmi. Kolonie stawały się zasadniczymi węzłami rzymskiego systemu drogowego. Drogi, jak wiemy, tak budowano, by posiłki wojskowe w razie jakichś zamieszek mogły być szybko przerzucane i szybko dany bunt mógł zostać stłumiony. Miały one też za zadanie utrzymywać pokój i kontrolować strategiczne punkty rozległego cesarstwa rzymskiego. Ale kolonie te miały jedną charakterystyczną cechę. Gdzie tylko się znajdowały, były fragmentami Rzymu. A duma z rzymskiego obywatelstwa sprawiała i stanowiła ich dominującą cechę. Mówiono tam po łacinie, ubierano się na wzór rzymski, przestrzegano wszystkich zwyczajów rzymskich, a wysocy urzędnicy nosili rzymskie tytuły i obowiązywały te same uroczystości, co w Rzymie. Gdziekolwiek znajdowały się te kolonie, były one uparcie i niezachwianie rzymskie. Nie marzyły nawet, żeby się zasymilować z otaczającymi ich ludźmi, narodami, wśród których zostawały zakładane. Były częściami Rzymu, jego miniaturą i nigdy o tym nie zapominały. Nawet na skraju państwa kolonie pozostawały niewzruszone z tym rzymskim charakterze. Nigdzie ludzie nie byli bardziej dumni ze swojego rzymskiego obywatelstwa jak w tych koloniach. I taką kolonią, jak już mówiłem, było miasto Filipi. Możemy słyszeć o rzymskiej dumie bijącej też ze słów oskarżenia przeciw Pawłowi w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Ci ludzie są Żydami i zakłócają spokój w naszym mieście. Głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Widzimy to bardzo wyraźnie, to mocne podkreślenie, o co tutaj chodzi. A Paweł mówi, jesteście kolonią niebios, pisał do zboru Filipi. Paweł chce, by podobnie jak koloniści rzymscy nie zapominają, że należą do Rzymu, tak i wam nie wolno, mówi, zapomnieć waszego obywatelstwa. Gdziekolwiek znajduje się chrześcijanin, jego zachowanie musi potwierdzić, że jest obywatelem Królestwa Niebieskiego. Od momentu, kiedy wychodzimy z jakiejkolwiek społeczności, my dziś za chwilę też wyjdziemy, wracamy do zboru, wrócimy do pracy, z kimkolwiek przebywamy, gdziekolwiek jedziemy, nasze zachowywanie winno to ukazywać. Należy do Królestwa Bożego. Tutaj, na tej ziemi, żyjąc, już do Niego należy. Paweł kończy swą wypowiedź, prezentując proste, nieteologiczne przesłanie dotyczące nadziei chrześcijańskiej. Chrześcijanin oczekuje Chrystusa, gdy ten świat przeminie. Chrześcijanin oczekuje przyjścia Chrystusa, kiedykolwiek to będzie i kiedykolwiek to nastanie. W wierszu 21 czytamy o znikomym ciele. Wiemy, że nasze obecne ciało poddane jest procesom starzenia się. Ja lubię to określenie, kiedy patrzę na młodych ludzi, jak na Dawida, gładka twarz, młodość. I tak świat jeszcze tutaj, wiecie, tak blisko i tak denerwuje przez to, nie? Kiedy patrzycie na mnie, to raczej mówią wieki. Zmarszczki o tym też świadczą. Ale to jest ten czas, kiedy jeszcze bardziej zaczynamy w tym temacie funkcjonować. To jest ten czas, w którym w tym temacie ten temat zaczyna nas jeszcze bardziej interesować. Żaden młody człowiek nie myśli o zakończeniu swojego życia. Żaden młody człowiek nie myśli o tym, by za chwilę już odejść i widzieć siebie w trumnie, a nad tą trumną pochyloną rodzinę. Takie myśli przychodzą dopiero, kiedy mamy już pewien wiek, bo mamy świadomość, że już niewiele nam zostało na tej ziemi. I to jest dobra świadomość. Dobra, jeśli ona jest jeszcze połączona z tym wyczekiwaniem, z tym cierpliwym wyczekiwaniem, Panie, kiedykolwiek i gdzie to nastąpi, bym mógł godnie odejść z tego świata i połączyć się z Tobą. Mamy ciało śmiertelnika w przeciwieństwie do chwalebnego ciała zmartwychwstałego Chrystusa. Ale przyjdzie taki dzień, mówi Paweł, kiedy odrzucimy ciało, które posiadamy i staniemy się podobni Chrystusowi, samemu Chrystusowi. I nadzieja chrześcijańska głosi, że nadejdzie czas, kiedy to, co w nas tylko ludzkie, przemieni się w boskość Chrystusową, a ziemska śmiertelność przekształci się w prawdziwą wielkość wiecznego życia z Chrystusem Panem. W oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa potrzebna jest cierpliwość i oczekiwanie. Oczekiwanie i cierpliwość. Połączona, zespolona, jedna z drugą cecha. Kiedy czytamy Łukasza 15:20 jest tam taki fragment w znanej historii o synu marnotrawnym. Jest tam taki fragment. A gdy jeszcze było daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ujrzał i doczekał się, bo w cierpliwości i w nadziei wypatrywał swojego syna. A gdy się pojawił, to pierwszy z całej rodziny go dostrzegł i dostrzegł go z daleka, dlatego że oczekiwał cierpliwie na jego powrót. Wybiegł mu naprzeciw i rzucił mu się na szyję i całował go. Jego brat nie zauważył jego przyjścia, bo na niego nie czekał.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.